teraz pokłońmy się nad Słowem Bożym. Poproszę slajd numer jeden. To słowo mocno jest zainspirowane tym, co pastor Krzysztof przez ostatnie kilka nabożeństw nam mówił. Może w pewnym momencie wydawać się, że nie. Natomiast chciałbym, żebyśmy wytrwali z otwartością do końca. Zobaczycie, że tak. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie, bo taka jest Boża wola względem was. I a propos tego dziękowania dzisiaj chciałem trochę porozmawiać. A propos, tak wiele mamy do dziękowania i niby jest to takie oczywiste. I pastor Mirek ciągle powtarza, jak bardzo możemy dziękować każdego dnia. Natomiast sam zobaczyłem, że i tak, widząc ile mam, tak naprawdę ciągle się zmagam z tym, żeby widzieć ile nie mam. I o ile nasze życie, te prawdziwe, zacznie się tam, jak spotkamy Chrystusa twarzą w twarz, to jednak teraz chodząc w tej sukni ślubnej tutaj, jako ta oblubienica, chcąc nie chcąc, widzimy, jak wiele nie mamy. I zacząłem myśleć od wielu tygodni na ten temat, jak wiele mam w porównaniu. I teraz trochę chciałbym porozmawiać o pewnych rzeczach, za które może czasami zapominamy podziękować. I pierwsze takie jest pytanie, czy dziękujesz za siebie samego? Czy za to, jaki jesteś? Jak Bóg cię wspaniale stworzył? Słowo Boże mówi w psalmie 139, w 13-14 wersecie mówi, jak cudowne są twoje dzieła, jak cudownie mnie stworzyłeś. Jeśli Bóg coś cudownie stworzył, dziękujemy Mu za góry, które cudownie stworzył, dziękujemy Mu za różne rzeczy, które tak wspaniale dla nas przygotował, ale patrząc w lustro, żyjąc ze sobą każdego dnia, czy mamy taką postawę wdzięczności, że jestem taki, takiego mnie stworzyłeś i takiego mnie kochasz i takiego mnie zaplanowałeś? No może nie z tymi wszystkimi problemami, które Ci przysparzam, dobry Boże, ale mimo wszystko lubisz mnie. I takiego mnie zaprojektowałeś. Jest napisane, że Bóg utkał ciebie w łonie matki i mnie, więc chyba wiedział, co robi. I taka prosta rzecz. Dziękować za to, jaki jestem. Jak Bóg mnie zaplanował i co we mnie włożył. Ponieważ łatwo nam spojrzeć, jaki nie jestem. Jakby gdzie łatwo nasze oczy skierować, chciałbym być, nie wiem, szczuplejszy albo mniej szczuplejszy, wyższy albo niższy. Mieć proste, kręcone włosy, od takich czysto zewnętrznych spraw do cech charakteru. Chciałbym być, więcej umieć, więcej rozumieć, więcej mieć sił, więcej zdrowia. Różne rzeczy możemy znaleźć, których nie mamy. Natomiast takie dziękczynienie i uznanie, że Bóg się nie pomylił stwarzając ciebie, że Bóg nie pomylił się planując takie cechy charakteru, a nie inne, że nie pomylił się planując takie talenty dać tobie, a innym inne. Ja bym chciał bardzo śpiewać. Niektórzy mi zabraniają. I często zazdroszczę, siedzę i mówię, jak ja bym chciał tak śpiewać. I myślę sobie, kiedyś tak miałem kompleks nawet, teraz nie mam kompleksu śpiewać, to każdy wie, kto siedzi obok mnie na nabożeństwie. Natomiast kiedyś miałem kompleks, nie potrafiłem otworzyć ust, bo wiedziałem, że strasznie fałszuję. I w sercu słyszałem swoim, jak Bóg mi mówi, podoba mi się, jak śpiewasz. Od tamtej pory nie mam problemu. Natomiast ciągle czasami pojawia się, że chciałbym umieć tak śpiewać, tak wiecie, tak naprawdę ładnie i nie mam tego i muszę z tym żyć. I ktoś pomyśli sobie bardzo prozaiczne, natomiast taka niby błahostka. Wiem, że wielu z nas nie śpiewa właśnie z tego powodu, bo ma poczucie tego braku, że nie umiem tak śpiewać jak Piotr, jak zespół, jak prowadzący. Że wstydzę się tego, co będzie z moich tu ust wychodzić. Więc te ciągłe niedocenienie, jaki jestem i ile już mam, może spowodować, że ciągle żyjemy w tych naszych kompleksach i tak naprawdę tylko zajmujemy się samym sobą, jakoś takim próbowaniem znalezienia poczucia bezpieczeństwa w tym, jak bardzo siebie nie lubię, ale jakoś muszę być z tymi ludźmi, a oni pewnie widzą wszystkie moje rzeczy, których ja w sobie nie lubię, więc jest trudne żyć z ludźmi wtedy. I tak naprawdę czytałem ciekawy artykuł, ludzie, którzy ciągle gdzieś zmagają się z tą akceptacją, z tym przyjęciem tego, jakim się jest i pokochaniem siebie, polubieniem siebie, tak naprawdę bardzo dużo energii tracą na to i nie są w stanie, i ich kariera, nawet zawodowa i jakiekolwiek rzeczy, których się podejmują, idą im dużo ciężej. Słowo Boże mówi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli nie potrafimy kochać siebie, lubić siebie, zaakceptować siebie, bardzo trudno nam jest kochać drugą osobę. Więc czy dziękujesz Bogu za to, jaki jesteś? Nieidealny, ale jednak. Druga rzecz, za którą trudno nam dziękować, to jest za to, co mamy. Bo widzimy, ile ma nasz sąsiad. Taki filmik jest teraz na internecie, jak jedzie jednym samochodem, mówi, ja chciałbym mieć taki samochód jak tamten. Potem pokazuje ten filmik, drugą osobę mówi, a ja chciałbym mieć terenowy jak tamten, a ja chciałbym mieć nowy. W końcu dochodzimy, że ktoś ma rower. Ktoś nie ma roweru, mówi, chciałbym mieć chociaż rower. Jakbym miał rower, to by moje życie było cudowniejsze. I na końcu jest perspektywa człowieka z wózka inwalidzkiego. Że nasze zadowolenie bądź nie często zależy od punktu siedzenia, gdzie patrzymy, ile nie mamy, widząc sąsiada, który ma więcej. W naszym mniemaniu ma więcej. Natomiast nie wiemy, ile więcej ma kłopotów, nie wiemy, ile więcej ma innych spraw, których być może byśmy nie chcieli mieć, chociażby nawet związanych z tymi pieniędzmi. Chyba najbogatszy chrześcijanin w naszym kraju powiedział takie świadectwo, słuchałem. Był swego czasu w 20 najbogatszych Polaków, czyli to już jest ta kategoria naprawdę setek milionów złotych. On odziedziczył swój majątek po bracie, który tragicznie umarł. W dniu, którym odziedziczył ten majątek, jego życie się zmieniło na gorsze, ponieważ poziom stresu, ciężaru, niesienia tych wszystkich finansów, odpowiedzialności za te setki czy tysiące ludzi, którzy są u niego zatrudnieni w tych różnych konglomeratach, w tych firmach, jest straszny do uniesienia. I jego życie od tamtej pory jest bardzo trudne. On trwa w wierze, kocha Boga, ale mówi, zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz więcej. Bo za każdym razem, kiedy masz więcej, to masz więcej kłopotów. To można powiedzieć, ma firmę, nie każdy musi mieć firmę, a można mieć więcej. Ale czy to więcej tak naprawdę usatysfakcjonuje? Ale z drugą strony, czy tak zakładając, że Bóg ustanowił nas tu w Polsce, tu sobie żyjemy i mieszkamy na tym poziomie, jak wszyscy jesteśmy, zakładając, że doszło do swego rodzaju losowania, tak hipotetycznie, ja wierzę, że nie ma takich losowań, natomiast hipotetycznie na cele tego porównania, że doszło do losowania i wylosowałeś swoje życie tutaj w Polsce z tym, co masz, jaki jesteś, takie pytanie, czy jakbyś miał próbę wylosowania jeszcze raz pośród wszystkich ludzi na świecie, czy odważyłbyś się dokonać losowania? Ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że byłbyś albo mieszkańcem Afryki, albo Azji, albo Ameryki Południowej, gdzie mieszka znacząca większość ludzi i oni wszyscy średnio mają dużo, dużo mniej niż my, a prawie nikt z nich nie ma lodówki. Ale kiedy sobie zobaczymy, ile tak naprawdę mamy, jak ludzie pracują po 12 godzin za dolara, jak ludzie potrafią po prostu wykonywać mordercze prace, wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby wysłać te kilka dolarów, które my zużywamy kilka dolarów na kawę, którą gdzieś tam kupimy po drodze. I w ogóle nie zauważamy, jak wiele to jest pieniędzy dla większości ludzi na świecie, dla miliardów ludzi na świecie. I ja bym się nie odważył losować siebie jeszcze raz. I jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o kraj, w którym żyję i to, co mam. I ostatnio sam się złapałem, śpieszyłem się bardzo do kościoła. Jak to jest, jak człowiek się śpieszy, to zawsze znajdzie się taki kierowca, który będzie zatrzymywał się tak bardzo szybko, bo będzie się bał, że zaraz będzie pomarańczowe i ty musisz się zatrzymać za nim, bo nie masz jak przelecieć. I zacząłem się strasznie denerwować. I tak się denerwuję, mówię, ja tu się śpieszę, ja mam tu ważne rzeczy. Bóg mnie powołał, muszę jechać, głosić słowo. I ty mi tak stajesz. I ja mam tak źle. Wszystko. I to było przecież któreś skrzyżowanie z rzędu. Nie było jak wyprzedzić, więc ciągle ta sama osoba mi zagradzała drogę i ja nie mogłem zdążyć. A wiem, że jakbym zdążył raz, to bym miał ciągle zielone, bo jest taka zielona linia. I tak się denerwowałem i denerwowałem. A do tego wszystkiego padał deszcz, a ja nie lubię, jak pada deszcz, kto lubi. I wiecie, i się zorientowałem, że sobie siedzę w tym moim samochodzie, gra muzyka, mam ciepło i spojrzałem, wiecie, na przystanek autobusowy i tam 30 ludzi czekało, chyba tramwaj się zepsuł. Po prostu mokry, zimno. Ja po prostu zacząłem tak przepraszać, tak dziękować za to, co mam, za to wszystko, co mam. Kiedy zobaczyłem, w jakiej innej mógłbym być sytuacji, być może musiałbym czekać na ten tramwaj, wtedy to bym się denerwował. Natomiast ja mam 15 kilometrów do kościoła. Są ludzie, którzy chodzą dziesiątki kilometrów każdej niedzieli na piechotę do kościoła w strachu, że ich napadną po drodze. Miliony ludzi tak chodzi. I kolejna rzecz, za którą możemy dziękować, to właśnie za Kościół. Dla jednego jest tak, za duchowo, dla drugiego za mało duchowo, za radykalnie lub za nieradykalnie, za głośno, za cicho, za zimno, za ciepło. Jest w nas, Polakach, coś takiego, że trudno, żeby każdy był zadowolony. Pastor za bardzo krzyczy, inni, że mógłby więcej krzyczeć, tak? Każdy gdzieś ma swoje preferencje, swoje wyobrażenie idealnego kościoła. I naprawdę ludzie życie ryzykują, chodząc do kościołów. Ludzie mają nawet w niektórych krajach, w Chinach specjalne, uczą się, jak reagować, kiedy ktoś z policji czy wpadnie na grupę dzielenia, której są. Mają, wiecie, uczą się takich rzeczy. My nie musimy się uczyć takich rzeczy. Bo ja się nie stresuję, że ktoś tu przyjdzie i rozgoni nas, że nas aresztuje. Żyjemy w takim, a nie innym miejscu i naprawdę większość chrześcijan na świecie ma naprawdę dużo, dużo dalej i gorzej, jeśli chodzi o ich chrześcijaństwo, o ich możliwości wzrastania z Bogiem. I można pomyśleć, St. Paul no jest daleko, kiedy poczytałem trochę, będzie też biuletyn dostępny, Głos prześladowanych chrześcijan. St. Paul no jest bardzo blisko, chciałem powiedzieć. Jest bardzo blisko, jest bardzo dobry dojazd i mamy wielkie błogosławieństwo za pastora, za ludzi, którzy nam usługują i tylko i wyłącznie możemy Bogu dziękować. Czwarta rzecz, ostatnia, za którą trudno nam przychodzi dziękować, to jest, trochę już o tym wspomniałem, to jest czas i miejsce, w którym żyjemy. Bo gdybym żył, nie wiem, w Niemczech, w Ameryce, gdzie rządzą normalni ludzie, i można to mieć w stosunku do tego lub do ówczesnego rządu. To nieważne, jakie kto ma preferencje. Zawsze był taki czas, że jesteśmy niezadowoleni z tych, którzy nami rządzą. I jak to mamy źle i strasznie, jako jedyny, najgorszy, przeklęty niemalże kraj, możemy sobie pomyśleć, bo tak źle, tak niedobrze. Natomiast, tak jak mówiłem, mamy swobodę wyznania. Nikt nam nie broni chwalić imienia Boga. Nikt nam nie broni żyć według sumienia naszego w naszych domach. A wielu ludzi na świecie po prostu żyje w presji, stresie, że ich życie chrześcijańskie jest dosłownie nielegalne. Po prostu nielegalne. Kościoły są nielegalne, duchowni są nielegalni. To, o czym mówimy na nabożeństwach, jest po prostu nielegalne. Dzięki Bogu, to co mamy, możemy spokojnie wyznawać naszą wiarę. I Słowo Boże o tym też mówi. Poproszę drugi fragment. Z listu do Tymoteusza czytamy tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania i modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Apostoł mówi to do ludzi, którzy żyli pod okupacją. Mówi, módlcie się za tych, którzy wami rządzą, bo to, co Bóg chce dla was, to żebyście ciche i pobożne życie mogli wieść. I tak jak sobie popatrzymy na te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, które nam na co dzień tak bardzo nie pasują, czyli my sami ze sobą nam źle i chcielibyśmy być inni, być może z tym, co masz, jest ci źle, bo chciałbyś mieć więcej, bo czujesz, że zasługujesz na więcej i czytasz wszystkie Boże obietnice, które mówią, że możesz pomnożyć i mieć więcej niż to, co masz, i że taka jest wola Boża dla ciebie, a nie masz. Chodzisz w tej sukni i czekasz i ani Jezus jeszcze nie przyszedł, ani nie masz tego, co ci zostało obiecane i chodzisz w tym poczuciu, a chciałbyś go już nie mieć. I z kościoła może niezadowolony, no ale jednak możesz być w nim, nikt cię z niego nie wyrzuca i możesz zastać chrześcijaństwie. I chciałby człowiek tak, żeby już tak było dobrze, prawda? Tak, czy chciałby ktoś żyć w drugim wersecie, żebyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Już tak nie musieć się ze sobą zmagać, nie musieć walczyć, być usatysfakcjonowanym z tego, co mam, gdzie jestem, w jakim kraju i w jakim kościele jestem. To by tak chciał. Ja bym tak chciał. Tak w końcu już, kiedy czytam, że to jest rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, a w innym tłumaczeniu, że tego Bóg ma dla nas i jakby to zaplanował, to sobie myślę, to dlaczego tak nie jest? To dlaczego ja ciągle widzę brak, źle, gorzej, niż inny. Dlaczego nasze oczy ciągle widzą tego, czego nie ma? I jak zrobić, żeby było lepiej? Skoro Bóg to zaplanował, skoro Bóg zaplanował dla nas takie życie, to jak zrobić, żeby w tym być? I oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że tak porównałem się do tych trudnych miejsc na świecie, których jest więcej niż sobie wyobrażamy, gdzie są wojny, gdzie są systemy totalitarne. I możemy powiedzieć, że my, Polacy, mamy wyższe ambicje. Nie? Że my chcielibyśmy lepiej, że my mierzymy wysoko i że to jest dobrze. Ja się zgadzam, owszem. Dobrze jest mierzyć więcej, natomiast droga do tego jest prosta. Poprzez uznanie i bycie wiernym w tym, co już mam. W wielu miejscach Słowo Boże mówi, że i takim najbardziej znanym fragmentem jest, że kto wiernym jest mały, znacie to, kto w małym nie będzie wierny, w dużym też nie będzie. Dlatego jeśli okazałeś się wierny w małym, nad większym cię postawię. Ale to jest tak naprawdę szersza zasada dotycząca wszystkiego w życiu. Jeśli nie potrafisz być wierny, mieć szacunku i właśnie dziękczynienia i uznania, że to, co mam, dał mi Bóg i to jest to, z czym zaczynam. Być może sąsiad zaczyna z czymś więcej. Dostał 3 talenty, a ja 1. Tak? Ale to jest to, co ja mam i z tym mogę zacząć. I kiedy chciałbym mieć tych talentów 10, i tam też jest mowa o pieniądzach przede wszystkim akurat, to droga do tego zaczyna się, czy ja będę wierny w tym jednym, który mam. Co robię z tym, co mam? Co robię z tym, co zauważę, że jest dobre? Czy przychodzę do Boga z dziękczynieniem rzeczywiście i uznaję, okej, nie jest tak, jakbym chciał. Mam swego rodzaju brak i frustrację i mówię o tym Tobie, dobry Boże. I ja wierzę, że Bóg lubi takie modlitwy, bo On lubi, kiedy my jesteśmy szczerzy i prawdziwi przed Nim. Natomiast dziękuję Ci za to, co mam. Może nie mam samochodu, który bym chciał mieć, ale mam taki, że nie pada na mnie deszcz. Może nie mam kościoła najlepszego na świecie, bo widzę, że mógłby być bardziej taki czy owaki. Natomiast w tym kościele nikt do nas nie strzela, nikt mnie nie kontroluje, nie pada na nas deszcz i jest oddalony maksymalnie kilkanaście kilometrów od mojego domu. Uznanie tego z wiernością, z wdzięcznością, z takim dzięki Ci Boże za to, co posiadam, jest pierwszym krokiem, żeby mieć więcej. Wierność w małym postawi Cię nad większym. Wierność w małym postawi Cię największym. I teraz sobie myślimy, jakim cudem to jest nawiązanie do ostatniego nauczania pastora Krzysztofa, prawda? Który mówił, żebyśmy myśleli o wieku przyszłym, o tym, co nadchodzi, o tym, że prawdziwe życie zaczyna się tam. Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali dalej ten fragment. Poproszę slajd numer 2. Poprzedni kończył się tak. To jest rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby w tym świadczono we właściwym czasie. Patrzcie, następną rzeczą, która jest zaraz po tym, gdzie apostoł pisze, to jest dobra rzecz i miła w oczach Bożych, żebyś ty mógł żyć życie spokojne, usatysfakcjonowane i ciche, bez stresu, bez takiego ciągłej walki o to, czego brakuje. Kolejną rzeczą, którą zaraz mówi apostoł jest, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I wiecie, i to jest ta dla mnie ta transcendencja, to jest dla mnie to, ten wiek przyszły, na który oczekujemy. Życie tutaj, żyjąc tak, jakbyśmy już tam byli, to, co mi pastor Krzysztof, dla mnie między innymi jest tym, że mamy świadomość, że wszystko, co jest tu, przeminie. Natomiast wszystko dobre, co Bóg daje, wszystkie błogosławieństwo, wszystkie 100 razy więcej, które mamy w Biblii, wszystkie obietnice są po to, żeby służyć nam do tego, żebyśmy my przyprowadzili ludzi do Chrystusa. Bo to jest wolą Bożą, zarówno, żebyś Ty miał ciche i spokojne życie, jednocześnie, żeby wszyscy byli zbawieni. Wiecie to, że wszystko to, co Bóg dał, może służyć. I kiedy my popatrzymy na wszystko, co mamy, nawet na to małe, jeśli uznajesz, że masz mało, powiedzmy, ja stoję na stanowisku, że raczej wszyscy tu obecni mamy więcej niż nam się wydaje. I nawet z tych rzeczy tylko materialnych, to wszystko to, co masz, zostało zaplanowane, żeby tobie było łatwiej służyć Bogu i przyprowadzić ludzi do zbawienia, bo to jest wolą Bożą. I w jaki sposób to się dzieje? Popatrzcie, jeśli żyjemy ciągle w nieakceptacji siebie i nie lubimy siebie i ciągle się zmagamy ze sobą samym, to kręcimy się wokół własnego ogona i gdyby w taki sposób wybrańcy Boży, ci, którzy czytamy w Biblii, wyobraźmy sobie, trochę był taki Mojżesz, mówił, przyszedł Bóg do Mojżesza, mówi, powołam cię, chodź, wyciągniesz mój lud z Egiptu, twój też. A Mojżesz, nie, ja jestem słaby w mowie. I patrzcie, że Bóg mówi, dobra, jesteś słaby, dam ci Aarona, ale ja chcę ciebie. Że jakby Bóg konkretnie chciał Mojżesza. To nie jest tak, że mówimy, Bóg może użyć każdego, tak, ale z drugiej strony widzimy, że w jakiś dziwny sposób Bóg upiera się, jak sobie kogoś wybierze i nie odpuszcza. Bardzo rzadko Bóg mówi, mam cię dość, biorę kogoś innego. Jest bardzo długi czas, Bóg mówi, chcę ciebie, potrzebuję ciebie, bo takiego cię zaplanowałem akurat do tej rzeczy i bez ciebie nie da rady. Ja chcę twoich talentów, ja chcę tego wszystkiego, co masz, tego, jakim jesteś, tego, jak cię zaplanowałem, żeby ta rzecz w królestwie moim mogła się dokonać. Bóg nie rezygnuje z ciebie. Natomiast kiedy my mamy ciągle postawę, nie wiem, ja się nie czuję, ja mam swoje problemy ze sobą, to jak Bóg może nas użyć? Kiedy Bóg powołał Dawida, kiedy Dawid sam się, powiedzmy, powołał, żeby zabić Goliata, to powiedział, ja nie mam problemu zabić tego kogoś, kto lży naród Boga i jego imię, ponieważ już polowałem na lwy. To był człowiek, który był pewny tego, kim jest i co umie. Dlatego to zaakceptowanie siebie i ta miłość siebie jest tak bardzo ważna. To oczywiście bez Boga nic nie możemy. Natomiast nie po to Bóg nas stworzył, takich, a nie innych, żebyśmy wypierali i twierdzili, że to nie jest mu potrzebne. Ja wierzę, że Bóg potrzebuje ciebie. I po to dał ci wszystkie talenty, żeby mógł z nich korzystać, żeby mógł użyć ciebie do tego, żeby jego królestwo się rozpowszechniało. I tak samo z tym, co masz. Słowo Boże naucza w liście do Koryntian, że Bóg jest godzien zaspokoić każdą twoją potrzebę i nawet nadmiar ci dać, żebyś mógł łożyć na każdą dobrą sprawę. I to, co mówiła Natalia, ja nawet nie wiedziałem, że to dzisiaj będzie, to jest dokładnie taka sytuacja. Oni tam jadą głosić Słowo Boże i możemy stwierdzić, tak wiele jeszcze nie mamy, bo nie mamy domu na własność, nie mamy działki, nie mamy wakacji, czy nie mamy nowego samochodu. Natomiast w porównaniu, uwierzcie mi, do przeciętnych zarabiających Ukraińców jesteśmy bogaczami. Ja pojechałem na post właśnie kiedyś do Kijowa i tam siedzę taki smutny, no bo było mi smutno, bo po prostu miałem wrażenie, że nic nie mam. Po prostu, że jestem i modliłem się do Boga, żeby mnie po prostu finansowo podniósł, bo nie wiem, co ze sobą zrobić. I siedzę taki smutny i taka babcia do mnie podeszła, tam było 1000 ludzi, podeszła do mnie taka babcia i mówi, dlaczego ty smutny? A ja mówię, no dobra, otworzę serce, mówię, może się pomodli za mnie, coś się może wydarzy, nie wiem. I mówię, że to ciężko mi finansowo jest w życiu. Tak powiedziałem, jak jest, powiedziałem prawdę. A ona, tak, o, po chwili wraca, mówi, to nie mam dużo, powiedziała, ale proszę weź to i da mi 20 hrywien. Mówię, 20 hrywien to ja wydałem dzień wcześniej na picie. I ona dała mi 20 hrywien, jako mówi, tyle mogę pomóc. 20 hrywien, to jest, dzisiaj nie wiem, ile to jest, ale wtedy to było 10 zł. I zobaczyłem, mówię, Boże mój, zobaczyłem, jak nas tam nocowali, zobaczyłem, jak oni żyją, jak są wdzięczni Bogu za to, co mają. Ja mówię, jak ja bym któregoś z nich zaprosił, mówiąc, że mam problemy finansowe, do mnie do domu, to by mnie chyba od hipokrytów po prostu przez własne okno wyrzucili. Tak wiele Bóg już nam dał i tak wiele możemy ułożyć. Ta złotówka tutaj, którą my mamy w wielu miejscach na świecie, to jest dla kogoś kilkadziesiąt złotych praktycznie. Tak wiele nasze złotówki mogą zrobić. Dlatego zachęcam też, żeby pomóc. Ale taka jest wola Boża, żebyśmy mieli dostatku wszystkiego. I to Bóg zaplanował dla każdego. I dodatkowo, żebyśmy mogli ułożyć. Więc tak samo finanse mogą służyć Bogu i są przeznaczone tak naprawdę, żeby służyć Bogu, a nie żebyśmy my służyli finansom i ciągle chcieli ich więcej. I tak samo z Kościołem. Wiecie, Bóg po to zaplanował Kościół, nie żebyśmy my mieli wspaniały czas ciągle, tylko Kościół jest narzędziem. Tak samo jak pieniądze, tak samo jak ty sam. To jest narzędzie do tego, żeby jak najwięcej ludzi przyprowadzić na wesele, o którym mówiliśmy. Kościół jest, nie ma sensu, jeśli my nie rozumiemy, że jesteśmy tu narzędziem po to, żeby przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Każdy na swój sposób, każdy w swoim udziale, każdy według darów i talentów, jakie ma. Ale nadrzędnym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii Bożej i wykonanie woli Ojca, który mówi, chcę, żeby wszyscy byli zbawieni. I z jednej strony jesteśmy w takim dylemacie, bo mówi się nam, chcemy, żeby Jezus przyszedł jak najszybciej, żeby skończyło się to, co trudne na świecie, żeby już przyszedł, żeby było wesele, prawda? I sam się ocknąłem tydzień temu, że nie oczekuję tego. Ale z drugiej strony, kiedy myślę sobie, jakby miał przyjść Bóg dzisiaj, to myślę sobie nie. Jak mam być szczery, myślę sobie nie. Daj mi dzień, bo jeszcze temu i temu i temu nie powiedziałem o tobie. Ja wiem, że ten i ten odwrócił się, nie chciał słuchać i nic na to nie poradzę. Natomiast jeszcze jest wiele osób w moim życiu, którym nie powiedziałem o Jezusie. I oni nawet być może nie mieliby wyboru, bo nigdy nie usłyszeli, jaki jest naprawdę Bóg. Że jest dobry, że kocha, że zbawia, że uwalnia, że ma moc, że nie jest tylko religijną opowiastką, ale jest żywy, prawdziwy tu i teraz i my go spotkaliśmy i my go doświadczamy na co dzień. Więc z jednej strony chcemy, żeby Jezus przyszedł jak najszybciej, ale jako Kościół musimy wiedzieć, że my jesteśmy po to, żeby jak najwięcej z nas i żeby to się powiększyło, żeby jak najwięcej ludzi w tym momencie, powiedzmy z Wrocławia, znalazło się razem z nami na tym weselu. To jest nasze działanie. Po to się gromadzimy, po to żyjemy, po to został powołany Kościół. I ostatnia rzecz, mówiliśmy o rządzie, tak, że kraj, w jakim żyjemy, że możemy narzekać na kraj, w jakim żyjemy. Przestałem narzekać, czy dalej narzekam, natomiast nabrałem dystansu, kiedy zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Jak przeczytałem, że taki, jaki mamy elity, to są tak naprawdę najlepsi z nas wszystkich. I to może brzmieć oburzająco, natomiast popatrzcie, na co mamy najczęściej pretensje, że cwaniacy, że kombinatorzy, że... A my Polacy tacy jesteśmy, musimy się z tym zmierzyć. Lubimy kombinować, lubimy jeździć na żółtym bądź czerwonym lekko. Lubimy załatwić tak za granicą oczy takie robią, jak Polacy próbują coś załatwić. Jakoś tak sprytniej, lepiej, szybciej, właściwiej według nas, tak? To jest nasza narodowa cecha i tak długo jak tacy będziemy, takie będziemy mieć elity. Tak długo jak tak naprawdę ja jestem składową tego, kogo mamy tam i kto nami zarządza. Więc jeśli, i ty też, więc jeśli chcemy cokolwiek zmienić, zachęcam, musimy zacząć od samych siebie. Tak naprawdę to, jacy jesteśmy, decyduje, kto będzie nami rządził. Natomiast to ostatecznie mówi Biblia, żebyśmy mogli chociaż mieć życie spokojne i móc głosić Ewangelię i żyć z pobożnością. Postaram się przejść przez tych kilka rzeczy, których nie mamy. Ja nie wiem, co jest w twoim życiu takiego, co czujesz taki brak, za co trudno jest ci dziękować w tej wersji minimalnej, którą masz. Może ciągle uznajesz, że masz mało. Zachęcam, zacznij dziękować i być wiernym w tym małym, które masz, a Bóg da ci więcej. Ale chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym. Kiedy będziemy teraz spożywać wieczerze, ja zapraszam zespół, będziemy się zaraz modlić, zapraszam braci do wieczerzy. Że wszystko to, co mamy, czy mało, czy dużo, wszystkie nasze dążenia, żeby mieć dużo, ten samorozwój, z czymkolwiek się zmagamy, nad czymkolwiek pracujemy na co dzień, to wszystko nie ma sensu, gdyby nie Jezus. To wszystko ostatecznie nie będzie mieć żadnej wartości, jeśli nie będziemy uczestniczyć w tym Bożym planie zbawienia wszystkich ludzi i tego, żeby poznali prawdę, jaka jest. A prawda jest jedna, że jest Jezus, który zbawił ciebie i mnie, który poszedł na krzyż, żebyśmy mogli korzystać z tych wszystkich błogosławieństw. I ja świadomie nie wypowiedziałem prawie żadnego błogosławieństwa takiego duchowego. Bo już sama sytuacja, że znasz Jezusa, stawia cię w lepszej niż przeciętnego, nieznającego Jezusa. Bo ty możesz powiedzieć do kogoś, kto cię prosi, daj mi pieniądze. Możesz powiedzieć, nie mam. Ale to, co mam, to ci mogę dać. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I czy to jest chromy, czy to jest depresja, czy to jest tragedia w życiu, czy to jest choroba, cokolwiek to jest, to ta możliwość powiedzenia to, co mam ci daje, daje ci Chrystusa, jest więcej niż wszystko, co możesz kupić monetą tego świata. Ta możliwość użycia Ducha Świętego i Jego darów do tego, żeby On zadziałał, jest więcej niż jakikolwiek coach jest w stanie cię nauczyć i jak wiele talentów byś miał, o tyle więcej może Duch Święty zrobić. To wszystko, gdzie żyjemy, dzięki Bogu, w kraju, gdzie możemy wyznawać naszą wiarę, daje nam o wiele więcej możliwości, niż większość ludzi na świecie jest w stanie sobie wyobrazić. Dlatego zapraszam teraz, żebyśmy się pomodlili. Właśnie z dziękczynieniem. Można wstać, można pochylić głowy. Kochany Jezu, my dziękujemy Ci za to wszystko, co Ty nam dałeś. Ja chcę dziękować Ci, że Ty tak cudownie nas stworzyłeś, że godne podziwu są Twoje dzieła, że Ty się nie pomyliłeś, że Ty, kiedy stwarzałeś każdego z nas tutaj, nie pomyliłeś się i że Ty nie chcesz, byśmy żyli w kompleksach, w zmaganiu się z samym sobą, ale żebyśmy pokochali siebie tak, jak Ty nas pokochałeś, żebyśmy patrzyli na siebie tak, jak Ty na nas patrzysz i żebyśmy byli zdolni do bycia użytym na Twoją chwałę, tak jak wielu bohaterów wiary było. Ja dziękuję Ci, Jezu, za to, co mamy, za mieszkania, w których mieszkamy, za dachy, które chronią nas przed deszczem, za samochody, którymi jeździmy, za finanse, które posiadamy. Ja dziękuję Ci, że Ty dbasz o każdy nasz dzień, że dajesz nam naszego chleba powszedniego i że troszczysz się o nas. I tak się troszczysz, że jesteśmy w stanie w dobrej sprawie dawać i siać, by Twoje królestwo się pomnażało i rozprzestrzeniało po całej ziemi. Ja Ci dziękuję, kochany Jezu, za Kościół, w którym jesteśmy. Ja Ci dziękuję za łaskę Kościoła, który postawiłeś na naszej drodze. I że Kościół to nie budynek z cegieł, ale ludzie, którzy są dookoła nas. Że kiedy jest trudno, kiedy nie domagamy, może my mamy jednych nawzajem dla siebie. Możemy prosić, możemy modlić się za siebie, możemy wspierać się. Że Ty dałeś nam siebie nawzajem, tą wspaniałą wspólnotę. Ja dziękuję Ci za Kościół, Jezu. I dziękuję Ci, Jezu, za nasz wspaniały kraj. Dziękuję Ci za tych, co rządzili przez te lata, za tych, co rządzą. Ja dziękuję Ci, że Ty masz łaskę dla nas, że możemy naszą wiarę wyznawać, że możemy nasze prace wykonywać w spokoju, że nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie aresztuje, nikt do nas nie strzela. Ja dziękuję Ci za to wszystko, co Ty zaplanowałeś do tego kraju. I owszem, my wiemy, że w każdej z tych dziedzin jest więcej. Że Ty masz wspaniały plan, ale my chcemy przede wszystkim podziękować Ci za to, że to wszystko, co mamy, Ty dałeś nam w jednym celu, by żyć dla Ciebie i głosić Twoją chwałę i Twoje zmartwychwstanie. Tak jak jest napisane, Ty, który oddałeś swoje życie za nas, jako jedyny pośrednik, przelałeś krew i wydałeś swoje ciało na ukrzyżowanie za nasze grzechy, za nasze choroby, byśmy mogli stać z Tobą twarzą w twarz. Ja dziękuję Ci, Jezu, za zbawienie. Dziękuję Ci za krew, którą przelałeś, w której mamy odpuszczenie grzechów i za ciało, które dałeś sobie połamać. My teraz podczas wieczerzy będziemy wspominać ten dzień, ten najwspanialszy dzień, dzięki któremu możemy żyć teraz z Tobą. Dziękujemy Ci, Jezu.